I wracamy do rozmowy z Maciejem Raszewskim, regionalnym rzecznikiem prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie. Mówimy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Dodajmy jeszcze kilka istotnych informacji. To świadczenie jest dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością. Wiąże się także z decyzją, bo jeśli wybieramy świadczenie wspierające, to opiekun osoby z niepełnosprawnością powinien zrezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego, ze świadczenia, które dawało mu także ubezpieczenie.
Dokładnie. Tutaj przy tym świadczeniu wspierającym jest możliwość, żeby opiekun też był objęty ubezpieczeniem. Chodzi przede wszystkim o ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie którego możemy leczyć się bezpłatnie w publicznej służbie zdrowia. Chyba że ten opiekun ma swoje ubezpieczenie, bo na przykład ten opiekun może być osobą, która pobiera rentę lub emeryturę, czy może być osobą, która ma jakiś inny rodzaj ubezpieczenia. W każdym bądź razie, jeżeli nie ma żadnego innego ubezpieczenia, zajmuje się, tak powiem, zawodowo tylko opieką nad tą osobą z niepełnosprawnością, to jest możliwość tutaj uzyskania ubezpieczenia także dla opiekuna. Osoba z niepełnosprawnością już swoje ubezpieczenie ma, bo albo pobiera z ZUS-u rentę z tytułu niezdolności do pracy, albo rentę socjalną, gdzie tam automatycznie ubezpieczenie również jest. Więc te osoby są zabezpieczone.
Wiele osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie dopytywali właśnie o tę relację świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające w świetle nowej ustawy, bo jeśli chodzi o osoby, które są jeszcze opiekunami osób z niepełnosprawnością, które mogłyby pracować, a tej pracy tak szybko nie znajdą, to właśnie to ubezpieczenie jeszcze wchodzi w grę.
Dokładnie. Tutaj do ubezpieczenia, tylko trzeba pamiętać, że to chodzi o ubezpieczenie przede wszystkim zdrowotne, więc ten okres opieki nad osobą z niepełnosprawnością daje nam jakąś pewnego taką minimalną ochronę ubezpieczeniową na terytorium Polski. Natomiast jeżeli osoba, która na przykład opiekuje się tą osobą z niepełnosprawnością, dodatkowo pracuje, to trzeba pamiętać, że zawsze zwierzchnim tytułem do ubezpieczeń jest umowa o pracę, więc z tej umowy o pracę będą odprowadzane wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, łącznie z emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową, no i oczywiście z ubezpieczeniem zdrowotnym również.
Mówimy o osobach z niepełnosprawnością, które mogą sięgnąć po świadczenie wspierające. Ważne jest to, że jeśli ktoś zdecyduje się na to świadczenie, a jego opiekun zrezygnuje ze świadczenia pielęgnacyjnego, to do tego stanu nie ma powrotu. To tylko w tym momencie można wybrać.
Znaczy tak długo trwa wypłata świadczenia wspierającego, tak długo nie można powrócić do świadczenia pielęgnacyjnego. Tylko trzeba pamiętać, że świadczenie wspierające to też nie jest świadczenie, które otrzymujemy na zawsze. Tutaj wojewódzkie zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności wydają decyzje na maksymalnie 7 lat. Mogą wydawać te decyzje na okresy krótsze i świadczenie wspierające będzie wypłacane przez taki okres, jaki jest wskazany w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności. Więc w momencie, kiedy ktoś zrezygnuje z tego świadczenia, albo to świadczenie po prostu się skończy, bo wygaśnie to orzeczenie, i ta osoba z niepełnosprawnością uzna, że nie będzie kolejny raz stawała przed wojewódzkim zespołem o to, żeby dostać następną, drugą, czy tam trzecią decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to w tym momencie może wrócić do świadczeń wypłacanych z gminy, ale rezygnuje ze świadczenia wspierającego z ZUS-u.
Ustawa o świadczeniu wspierającym weszła w życie 1 stycznia tego roku. Mamy luty. Na jakim etapie jesteśmy? Bo to świadczenie jeszcze nie zostało wypłacone, ale pytanie, czy są wnioski? Ile wniosków?
Znaczy, po pierwszych kilku dniach, kiedy zgłosiło się bardzo, bardzo dużo osób do ZUS-u, ale składając wnioski, ale nie miały tego orzeczenia o wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności, teraz mamy taką chwilę przerwy. Te wnioski przestały wpływać. Wiemy, że do wojewódzkich zespołów wpłynęło takich wniosków dużo. No i czekamy teraz cierpliwie, bo będą się pojawiały decyzje wojewódzkiego zespołu i my będziemy sukcesywnie, tak jak będą wpływały wnioski o świadczenie wspierające, to świadczenie wspierające przyznawać i wypłacać. No ciężko jest oszacować, ile tutaj takich osób w skali województwa będzie. Szacujemy, że to będzie to co najmniej kilka tysięcy osób, które będą otrzymywały to świadczenie wspierające. To nie jest dużo, patrząc przez pryzmat tego, ilu mamy świadczeniobiorców w ogóle w ZUS-ie. Natomiast trzeba pamiętać, że to są osoby, które mają właśnie te szczególne potrzeby wsparcia, więc te pieniądze z pewnością im się przydadzą. I trzeba pamiętać, że te pieniądze to są do wykorzystania z tego świadczenia wspierającego na różne potrzeby. Czy to na przykład na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, czy jakiejś pomocy do poruszania się, czy jakieś zakupienie dodatkowej rehabilitacji, czy turnusów rehabilitacyjnych, czy na przykład wynajęcie jakiejś dodatkowej osoby, jakiegoś dziennego opiekuna, który będzie nam pomagał czy asystował przy codziennych czynnościach życiowych.
Na pewno osoby z niepełnosprawnościami kontaktują się z ZUS-em, pytają, czy to telefonicznie, czy drogą mailową, czy poprzez czat. O co pytają? Jakie mają najczęściej wątpliwości?
Najczęściej problem polega na tym właśnie, że nie wiedzą, że pierwszy krok to trzeba skierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. Część osób jest przekonanych, że to, że na przykład mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe albo przez miejskie zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności, automatycznie je uprawnia do świadczenia wspierającego. No otóż nie. Stara decyzja o niepełnosprawności, ona określa tylko, że jest niepełnosprawność i w jakim stopniu. Natomiast te nowe decyzje wojewódzkich zespołów, one będą określały poziom potrzeby wsparcia. Więc tutaj może się okazać, że osoba, która ma wysoki poziom niepełnosprawności, ma niski poziom potrzeby wsparcia i odwrotnie, czyli osoba, która ma trochę niższy poziom niepełnosprawności, ma wyższą potrzebę wsparcia. Tutaj te sprawy będą analizowane indywidualnie i stąd właśnie potrzeba, że pomimo tego, że mam ważne jeszcze orzeczenie o niepełnosprawności, ja muszę kolejny raz stawać przed tą komisją i kolejny raz dostać następną decyzję, na podstawie której dopiero ZUS będzie musiał wypłacić to świadczenie wspierające. Kolejna sprawa jest taka, że żeby stanąć przed Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania Niepełnosprawności, no trzeba mieć jakiś dokument potwierdzający, że jesteśmy osobą z niepełnosprawnością. To może być oczywiście orzeczenie o niepełnosprawności, ale to też może być orzeczenie o niezdolności do pracy. Bo ZUS nie orzeka o niepełnosprawności, ale też ma orzeczników, którzy orzekają o niezdolności do pracy. Takie orzeczenie też można załączyć, składając wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. Jako dokument, który mówi, że no mamy jakieś dodatkowe potrzeby wsparcia, można też wylegitymować się w tym wojewódzkim zespole takim starym, wydanym przed 93 rokiem zaświadczeniem o inwalidztwie. Te dokumenty również są honorowane. Większość tych dokumentów jest w elektronicznej bazie danych, więc wojewódzkie zespoły też mają do tego dostęp i często bywa tak, że nie trzeba tam już dodatkowych dokumentów załączać, tylko sam wniosek. Natomiast nie wszystkie. Jeżeli mamy jakąś orzeczoną niepełnosprawność już dawno, dawno temu, 20 czy 30 lat temu, no to warto gdzieś poszukać w domu tej decyzji po to, żeby to ułatwiło pracę wojewódzkiemu zespołowi do spraw orzekania niepełnosprawności. No i jeszcze jedna kwestia, z którą zgłaszają się do nas klienci, no to są niestety próby oszustwa. Bo za każdym razem, kiedy w ZUS-ie pojawia się jakieś nowe świadczenie, to w tym momencie aktywują się różnego rodzaju przestępcy, którzy rozsyłają do klientów SMS-y albo maile, w których zawarty jest link rzekomo prowadzący do wniosku o świadczenie wspierające ZUS-u. No i oczywiście w tym wniosku trzeba podać wszystkie swoje dane osobowe, często podać numer na przykład karty bankomatowej i tak dalej. No to jest oczywiście nieprawda. To jest próba oszustwa, wyłudzenia danych osobowych albo próba uzyskania dostępu do naszej bankowości elektronicznej, dlatego przed tym ostrzegamy. Wnioski o świadczenia wspierające tylko przez platformy usług elektronicznych albo przez portal Empatia. Innych możliwości nie ma. Nie ma papierowych wniosków, nie ma jakichś cudownych maili z linkiem, po kliknięciu którego otrzymamy świadczenie. Pierwsze kroki do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności i potem elektroniczny wniosek do ZUS-u.
No właśnie, tam gdzie pojawiają się pieniądze, czy większe pieniądze, tam pojawiają się także oszuści, więc prosimy zwrócić na to uwagę i naprawdę być ostrożnym, zwłaszcza jeśli chodzi o te SMS-y, o maile, o różne linki, które są tam podawane. Powiedział pan, że świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220% aktualnej wysokości renty socjalnej, a w tym momencie, od kilku tygodni, jest głośno właśnie o nowych propozycjach dotyczących renty socjalnej. Było już pierwsze czytanie. Jest szansa na to, że ta renta socjalna wzrośnie i to wzrośnie znacząco do 4300 zł, więc to by oznaczało, że świadczenie wspierające mogłoby wzrosnąć nawet do ponad 9 tysięcy. To jest możliwe?
No, wszystko zależy od parlamentu. W tym momencie do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy, który, to jest obywatelski w ogóle projekt ustawy, który zakłada, że renta socjalna miała być zrównana w kwocie z kwotą minimalnego wynagrodzenia. Obecnie renta socjalna to jest niecałe 1600 zł brutto, natomiast minimalne wynagrodzenie to jest 4242 zł, a od 1 lipca to już będzie 4300 zł. Więc tutaj podniesienie takie no, prawie trzykrotne w wysokości renty socjalnej, no, to byłaby dobra wiadomość dla osób z niepełnosprawnością, które takie świadczenie z ZUS-u pobierają, czy świadczenie wspierające by pobierały te z ZUS-u w przyszłości. Natomiast tego jeszcze nie wiemy, bo na razie mówię, pierwsze czytanie tego obywatelskiego projektu, jeszcze pewnie będą dodatkowe prace sejmowe. Oczywiście podniesienie wysokości renty socjalnej, no to jest dobry pomysł, no bo wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością mają trochę większe potrzeby, również finansowe, niż osoby, które takiej niepełnosprawności nie mają. Na Natomiast czy to będzie akurat zrównanie z kwotą minimalnego wynagrodzenia kwoty renty socjalnej, no tego jeszcze nie wiemy. Musimy poczekać, aż to wszystko przeproceduje się przez parlament, potem jeszcze podpis prezydenta i wtedy będziemy mogli już mówić o szczegółach. Na pewno świadczenie wspierające i renta socjalna wzrosną w marcu, bo mamy coroczną waloryzację. W tym momencie jeszcze też nie mamy konkretnych danych, bo jeszcze tutaj prezes ZUS nie wydał odpowiedniego zarządzenia w tej sprawie. No ale z tego, co już ekonomiści szacują, no to waloryzacja będzie dosyć wysoka, nie tak wysoka jak w zeszłym roku. Niektóre źródła podają, że to będzie 11,9%, więc dwucyfrowa waloryzacja całkiem przyzwoita, więc również o taką stopę procentową wzrośnie renta socjalna, a zatem też od marca wzrośnie świadczenie wspierające.
Gdyby w przyszłości wzrosła ta renta socjalna tak znacząco, co oczywiście byłoby dobre dla wielu osób z niepełnosprawnościami, choć jednak temat ten budzi kontrowersje i wątpliwości, to czy możliwe jest zrewidowanie tych warunków przyznawania świadczenia wspierającego?
To wszystko jest decyzja parlamentu, bo jeżeli by się na przykład renta socjalna została zrównana z wysokością minimalnego wynagrodzenia, to prawdopodobnie trzeba będzie zrewidować tutaj zasady przyznawania tego świadczenia wspierającego, bo świadczenie wspierające domyślnie przyznawane jest, znaczy ono powstało głównie z myślą osób, które pobierają rentę socjalną, czyli to najniższe świadczenie, jakie ZUS może wypłacić i ono ma im, że tak powiem, rekompensować dodatkowe potrzeby. Natomiast jeżeli samo to podstawowe świadczenie zwiększymy prawie trzykrotnie, no to trzeba się zastanowić nad tym, czy to świadczenie wspierające pozostawić na takim samym poziomie, czy może jakoś to zmienić. Ale to mówię, decyzja należy do parlamentu, tutaj nie my urzędnicy o tym decydujemy, tylko Sejm i Senat.
Na ten moment chyba po prostu ważne jest to, że potrzeby osób z niepełnosprawnościami są zauważone i że te osoby są wspierane.
Dokładnie. Osoby z niepełnosprawnością w tym momencie no nie mają dużego katalogu świadczeń, jakie mogą otrzymywać na przykład z ZUS-u, bo w tym momencie mamy tylko tą rentę z tytułu niezdolności do pracy plus to świadczenie wspierające, no i rentę socjalną, więc to nie jest dużo rodzajów świadczeń. No ale trzeba pamiętać o tym, że ZUS wypłaca świadczenia nie ze względu na niepełnosprawność, tylko na niezdolność do pracy. Zazwyczaj jest tak, że osoba z niepełnosprawnością ma orzeczoną niezdolność do pracy, no ale nie zawsze. Są też osoby, które są osobami z niepełnosprawnością, a niezdolności do pracy nie mają. I też w drugą stronę. Ma na przykład orzeczoną niezdolność do pracy, a nie ma orzeczonej niepełnosprawności. Trzeba pamiętać, że niezdolność do pracy zawsze orzekana jest w kontekście posiadanych kwalifikacji zawodowych. No, na przykład osoba, która nie ma ręki, może być bardzo dobrym pracownikiem biurowym, czyli niewątpliwie jest osobą z niepełnosprawnością, ale nie jest osobą niezdolną do pracy, jeśli ma na przykład wyższe wykształcenie i pracuje w biurze przy komputerze. Więc to są tak jakby dwa różne światy, które czasami się ze sobą łączą, no ale ZUS jednak w dalszym ciągu wypłaca świadczenia ze względu na niezdolność do pracy. To świadczenie wspierające to jest pierwszy rodzaj świadczenia, gdzie ZUS będzie wypłacał świadczenie ze względu, no też na niepełnosprawność, tylko ze względu na dodatkową potrzebę wsparcia, no domyślnie dla osoby niepełnosprawnej. Więc to jest nowość w polskim systemie ubezpieczeń.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za wszelkie informacje. Maciej Raszewski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.